Aktualności dnia na antenie Radia Maryja. Przy mikrofonie ojciec Dawid. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy oraz obecnego wśród nas pana europosła Dominika Tarczyńskiego. Szczęść Boże, panie europośle.
Szczęść Boże. Będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zasadniewica.
Teraz i zawsze w Parlamencie Europejskim dziś również gorący czas. Po raz kolejny odbędzie się debata o praworządności. Gdzie? W Polsce. Tym razem w kontekście zatwierdzenia KPO dyskusja odbywa się, czy odbędzie się, bo to dzisiaj po południu, na wniosek europejskich frakcji, do których należą politycy, między innymi polskiej totalnej opozycji. To dalszy ciąg tego serialu, który obserwujemy od jakiegoś czasu. Tym bardziej jest to dla nas zastanawiające, patrząc na położenie, w którym się znajdujemy jako Polska, przyjmując tak wielu również i uchodźców z Ukrainy, pomagając tak w wielu aspektach, bo tutaj to nie tylko ta pomoc właśnie poprzez otwarcie drzwi domu, choć to jest, myślę, że najbardziej taka wymierna, ale również ta pomoc i militarna i w różnych innych także płaszczyznach, także tych dyplomatycznych. No a tutaj ze strony Unii nie widzimy tej pomocy względem Polski. Pytanie też, do jakiego momentu też będziemy w stanie tutaj na takim poziomie też tą pomoc nieść, oby jak najdłużej, ale też to pytanie jest zasadnym. A dzisiaj właśnie, pomimo tego wszystkiego, w Parlamencie Europejskim ta debata.
No cóż, tutaj w Strasburgu mamy do czynienia z próbą opublikowania, przyjęcia, przegłosowania 37 rezolucji skierowanej przeciwko Polsce. Do tej pory przyjęto 36 rezolucji od momentu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, kiedy w 2015 roku przejęliśmy władzę. To jest bardzo ważna dana, dlatego że ona pokazuje, że te ataki mają charakter ciągły. Oprócz rezolucji, które zostały przyjęte, przypomnę jeszcze raz, 36 rezolucji, to jest chyba 37, było ponad 100 debat, w których krytykowana i atakowana była Polska. Oczywiście tylko i wyłącznie dlatego, i o tym mówiłem i dzisiaj powtórzę, że jesteśmy bastionem, niestety mniejszością w Europie, która broni konserwatywnych wartości. Jesteśmy bastionem, który broni chrześcijaństwa i tutaj ewidentnie wczoraj widzieliśmy opór. Mam na myśli głosowanie, które było na sali plenarnej. Chodziło o głosowanie, które nasz wniosek zostało przeprowadzone. Chodziło o wniosek o debatę na temat prześladowania chrześcijan. Ten wniosek został odrzucony na poprzedniej sesji plenarnej. Po kolejnych atakach w Nigerii, po mordach na chrześcijanach złożyliśmy ten wniosek ponownie i on wczoraj został przyjęty, ale bardzo symbolicznym, europosłanka z Polski, pani Ochojska, znana z działalności humanitarnej, z działalności w Polskiej Akcji Humanitarnej, zagłosowała przeciw. Pomimo tego, co dzieje się na świecie, pomimo tego, jak chrześcijanie są mordowani, nękani, no zagłosowała przeciw. I to jest bardzo symboliczne, że jednak są posłowie z Polski, którzy głosują przeciwko takim rezolucjom, w tym samym czasie głosując za tym, aby prowadzić debatę na temat islamofobii. A więc pierwszym takim charakterystycznym elementem, powodem, dla którego Polska jest tak atakowana, i mówię to absolutnie świadomie, jest to, że jesteśmy jednym z niewielu bastionów chrześcijaństwa w Europie. Jesteśmy w mniejszości, to po pierwsze. Po drugie, oczywiście wszystkie wartości konserwatywne są wartościami, które są zwalczane w Europie. A więc ta sama Europa, która mówi o różnorodności, o prawach mniejszości, o poszanowaniu tych, którzy w demokracji przegrywają, czyli tych mniejszościowych partii czy poglądów, i walcząca o te mniejszości, walczy z mniejszością katolicką, chrześcijańską. I to absolutnie, jeżeli chodzi o podłoże religijne, jest podkreślane w głosowaniach. My to widzimy w głosowaniach. Islamofobia, debaty na temat islamofobii, tak? Chrystianofobia, obrażanie, niszczenie, mordowanie chrześcijan są przeciw. Cudem ta rezolucja wczoraj została po ponownym głosowaniu przyjęta i taka debata będzie, więc będzie okazja, te dane pokazać, ale sytuacja tutaj w Strasburgu jest bardzo ciężka. To znaczy, kończąc moją wypowiedź, chciałbym powiedzieć, że żaden kraj, nie znam kraju, który byłby w stanie przyjąć tak wiele ciosów przez 7 lat. Tak wiele ataków, tak wiele ograniczeń, prób ostracyzmu przy tak potężnym zaangażowaniu humanitarnym w obliczu wojny. Przypomnę, 3 600 000 uchodźców znalazło pomoc w Polsce. Przy tak ogromnym zaangażowaniu dla wsparcia rodziny, to jest na przestrzeni naszych rządów ponad 184 miliardy złotych przekazane na pomoc, wsparcie rodziny w różnych programach, od 500+, 300+, Mama 4+ i innych. Przy tak ogromnym zaangażowaniu taka ilość ataków, jestem dumny. Jestem dumny, że nasz rząd sobie radzi, że radzimy sobie z tymi wszystkimi atakami i nie odpuszczamy pomocy i wsparcia dla rodzin. Jeżeli chodzi o pomoc dla Ukraińców, no niestety, nasze środki są ograniczone i po prostu przyjdzie czas, kiedy już nie będziemy w stanie pomóc, a na pewno nie w takim wymiarze, w jakim pomagamy teraz. Dlatego to, że taka ilość Ukraińców trafiła do Polski, czyli do Unii Europejskiej, wymaga zaangażowania Unii Europejskiej, o ile Unia Europejska nie chce okazać się tworem fikcyjnym, jeżeli chodzi o te hasła, które głosi, jak Solidarność Europejska, tworem, który jest zaangażowany pomocą tylko tych, którzy z daleka przybywają z Afryki i innych kontynentów, a Europejczykom, chrześcijanom pomóc nie będą chcieli. Mam nadzieję, że ten czarny scenariusz się nie spełni i Polska otrzyma to wsparcie, które Polsce się należy, bo jako członek Unii Europejskiej to my wzięliśmy odpowiedzialność za agresję Putina na Ukrainę.
36 rezolucji przyjętych, kolejna 37 przed nami. Panie europośle, część europosłów jest niezadowolona, że Komisja Europejska dała wstępne zielone światło dla naszego KPO. Spór między Warszawą a Brukselą w tej sprawie trwał ponad rok. Europosłowie oczekują od Komisji wyjaśnienia w sprawie braku jednomyślności przy akceptacji polskiego KPO. Liczą również, że Bruksela będzie surowo oceniała wypełnienie przez Polskę zobowiązań zawartych w tak zwanych kamieniach milowych, których zresztą jest około 300. Co więcej, liberałowie w Parlamencie Europejskim grożą nawet wotum nieufności szefowej Komisji Europejskiej za przyjęcie polskiego KPO.
Faktycznie jest tak, że niektórzy posłowie, szczególnie z frakcji liberalnych, są bardzo niezadowoleni z faktu, że Komisja Europejska zaakceptowała KPO, czyli Krajowy Plan Odbudowy, czyli de facto 150 miliardów, ponad 150 miliardów złotych dla Polski. No i owocuje to takim bardzo mocnym naciskiem posła Verhofstadta, już znanego bardzo dobrze nam w Polsce, przyjaciela pani Róży Thun, która powiedziała, że Komisja Europejska pospieszyła się z tą decyzją. To była taka bardzo delikatna krytyka. Verhofstadt już taki delikatny nie był. Przygotowuje wniosek o odwołanie, znaczy o wotum nieufności dla Komisji Europejskiej, co jest takim szantażem i próbą groźby. To pokazuje, że pomimo tego, iż my formalnie spełniliśmy warunki, że Komisja Europejska je zaakceptowała i de facto jest gotowa do wypłaty 150 miliardów złotych dla Polski, to posłowie także niestety z Polski są przeciwni temu i próbują zastraszać, szantażować Komisję Europejską głosowaniem nad odwołaniem Komisji Europejskiej, a więc nawet w tej zaciekłości przeciwko Polsce są w stanie rozpętać wojnę we własnym obozie politycznym, jeżeli nie zgadzają się z tym, co Komisja Europejska zdecydowała. No jest to szaleństwo, ja mówiłem o tym wielokrotnie, szaleństwo w mojej ocenie bardzo, bardzo szkodliwe Polakom, bo przecież te pieniądze nie trafiają do partii politycznej, nie trafiają do Prawa i Sprawiedliwości, nie trafiają do rządu, aby rząd miał te pieniądze dla siebie, tylko trafiają do Polaków na projekty jak służba zdrowia, jak szkolnictwo, jak infrastruktura i wiele, wiele innych, które mamy odbudować po COVID-zie. Przecież tak wielkie straty ponieśliśmy. A więc no jest to działanie bardzo, bardzo szkodliwe, polityczne, pokazujące jedną bardzo ważną rzecz. Nieważne, jaki będzie skutek dla Polaków, dla 40-milionowego narodu, ważne, jaki efekt polityczny będzie miała mała grupka polityków, no w tym przypadku liberałów, którzy jak słyszeliśmy od niemieckiej posłanki, mówią, no, że Polskę będzie trzeba zagłodzić. To się oczywiście nie uda. Powtarzam, nie znam takiego rządu, który wytrzymałby takie uderzenia, takie ataki, takie ciosy przez 7 lat, utrzymując poziom wsparcia dla rodzin i wszystkie projekty, które obiecując zrealizowaliśmy. My sobie poradzimy i te pieniądze trafią do Polski, ale to wymaga jeszcze trochę cierpliwości, jeszcze naszego wysiłku. Dzisiejsza debata będzie kolejną potyczką polityczną. Będziemy walczyć o to, aby kolejne środki do Polski trafiały, bo nam się one po prostu należą. Trzeba przypominać, że przecież my także płacimy składkę do Unii Europejskiej. Nikt nam łaski nie robi.
Panie Europośle, i właśnie w tym kontekście tej daty, kiedy te środki trafią do naszej ojczyzny, te 300 kamieni milowych, które są no, jednak rzeczywistością dość taką przejmującą, prawda? Tym bardziej, że pewnego rodzaju także padają sformułowania, że niewypełnienie chociażby jednego spośród nich będzie już no, niestety ale rzutować na wypłatę tychże środków. Czy nie mamy do czynienia z pewnego rodzaju właśnie takim króliczkiem, którego będziemy gonić i nie wiadomo, czy go dogonimy?
Oczywiście, że to jest forma nacisku na to, aby polski rząd robił de facto to, co no, często niewybrani nawet urzędnicy europejscy by chcieli, ale po pierwsze przypomnę, że to podlega negocjacjom. My będziemy negocjować te ich opinie na temat każdego naszego kamienia milowego. Po drugie, należy pamiętać, że jeżeli doszłoby do tego, że te pieniądze nie trafią do Polski, to gospodarka europejska będzie potężnie osłabiona, więc tak naprawdę w imię walki politycznej doszłoby do osłabienia całej gospodarki wszystkich 27 państw, bo przypomnę, to są naczynia połączone. Unia Europejska z osłabioną Polską, jedną z największych gospodarek w Unii Europejskiej. Przypomnę, Niemcy to jest nasz główny partner handlowy. No, osłabiona Polska to osłabiona gospodarka Unii Europejskiej. No, jeżeli Unia Europejska chciałaby stawiać na samo zniszczenie gospodarcze w dobie niestety jeszcze COVID-u i wojny, no i potężnej inflacji na całym świecie, przypomnę, inflacja największa w historii Stanów Zjednoczonych, największa od 40 lat. Zobaczmy, co się dzieje, jeżeli chodzi o inflację chociażby w Turcji, Estonia i inne państwa. No, mamy tutaj kilkudziesięcioprocentowy wzrost. Jeżeli Unia Europejska w imię walki z rządem Prawa i Sprawiedliwości, w imię walki z rządami konserwatywnymi chciałaby wyniszczyć sama swoją gospodarkę, no to na to nie możemy poradzić. Nie chcę w to szaleństwo wierzyć, ale jeżeli tak się stanie, to cała Europa będzie osłabiona. Nie wierzę w to, aby do tego doszło. Wydaje mi się, że to grillowanie Polski, to naciskanie rządu w Warszawie trwało na tyle, na ile mogą sobie pozwolić, a później te pieniądze wpłyną do Polski, bo powtarzam, osłabiona Polska to osłabiona Europa. I bardzo ważny element, rola, pozycja Polski znacząco wzrosła nie tylko w Europie, ale na świecie poprzez fakt naszego wsparcia dla Ukrainy, poprzez fakt przyjęcia ponad 3,5 miliona uchodźców, poprzez nasze zaangażowanie na arenie międzynarodowej, poprzez ogromne wsparcie Stanów Zjednoczonych dla Polski, dla Ukrainy. Nasza pozycja znacznie się zmieniła, także negocjacyjnie.
A jeśli chodzi o negocjacje, tutaj kwestia również wetowania przez Polskę ważnych unijnych podatków, co z pewnością także przekłada się na to zielone światło, na wstępne pewnego rodzaju rokowania odnośnie akceptacji polskiego KPO. Jak tutaj dalej potoczy się ta sytuacja w związku właśnie z tymi unijnymi podatkami?
Dokładnie tak samo jak w przypadku wieku emerytalnego. Przypomnę, że kiedy podejmowaliśmy decyzję o obniżeniu wieku emerytalnego, pojawiły się sygnały, naciski oraz argumenty w dyskusjach, w których ja także brałem udział, że to jest niezgodne z prawem unijnym, że w Unii Europejskiej tendencja jest kompletnie odwrotna, że Komisja Europejska się na to nie zgodzi, że wszędzie wiek emerytalny jest podnoszony, a my chcemy go obniżać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Były te argumenty, które nie miały nic wspólnego z traktatami. My obiecaliśmy obniżenie wieku emerytalnego, obiecaliśmy bezpłatne leki, obiecaliśmy elementy, które nam podważano jako podważanie statusu prawnego w Unii Europejskiej. Nie, traktaty tego nie zabraniają i my będziemy decydować o tym, jak wyglądają chociażby marże. No tam, gdzie możemy, tam VAT został zdjęty do zera. O tym mówił prezes podczas ostatniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście w Unii Europejskiej już się krzywili, no ale takie rzeczy jak wiek emerytalny, jak obniżanie podatków, no my będziemy decydować o tym, w których aspektach, w których obszarach to jest konieczne, no w szczególności wtedy, kiedy szaleje inflacja. Więc ja jestem dobrej myśli, te Te strachy i naciski oczywiście się pojawiają, ale kiedy wchodzimy w szczegół i rozmawiamy o zapisach traktatowych, na to, na co się umówiliśmy, to te reformy jednak od 7 lat wolniej niż byśmy chcieli, ale są wprowadzane.
Panie Europośle, serdecznie dziękuję za spotkanie na antenie Radia Maria.
Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, pan Dominik Tarczyński, poseł do Parlamentu Europejskiego na antenie Radia Maria.